List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Ja będę czytał z uwspółczesnionej Biblii Gdańskiej, ale każdy przekład jest bardzo dobry. I czytamy tak. Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest. I tu są wymienione te elementy, z którego ten fundament się składa. Którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga. Nauka o chrztach i nakładaniu rąk. O zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. I to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o jednej z ważnych, podstawowych doktryn, bo one, te doktryny stanowią fundamenty, stanowią fundament. I kiedy tak czytam i tak wymieniam tych 6 doktryn, to jedna z tych doktryn mi troszeczkę tak nie pasuje w tym zestawieniu. Bo kiedy mówimy o pokucie, to wiemy, że to jest fundament, to jest ważne. Pan Jezus rozpoczął swoje nauczanie od wezwania do pokuty i wiary w Boga. I mamy pokutę, mamy wiarę, podstawa, prawda? Mamy naukę o chrztach. Tu jest liczba mnoga, bo nie tylko jesteśmy zanurzeni, ochrzczeni w wodzie, ale Pan Bóg pragnie zanurzyć nas w Duchu Świętym, a także ochrzcić w ogniu. A więc to jest ważne. Kiedy myślę o nauce o zmartwychwstaniu umarłych, to jest fundament. My wierzymy w zmartwychwstanie. Życie nie kończy się tylko tutaj na ziemi w czasie naszej pielgrzymki. Sąd wieczny to jest to, co czeka każdego człowieka. My staniemy na sądzie wierzących. Prawda? No bo z jednej strony wiemy, że przez to, że nasze imiona są zapisane w niebie, przeszliśmy śmierci do życia. Ale jeszcze jest nagroda, która jest przygotowana. To są fundamenty. I nagle pojawia się jeszcze jedna nauka, która jest nazwana fundamentem wiary chrześcijańskiej. Jest to nauka o nakładaniu rąk. Ciekawe. Dlatego, że my często nakładanie rąk traktujemy jako coś symbolicznego. Coś takiego, wiecie, gdzie no to robimy, ale czy to może być fundamentem wiary chrześcijańskiej? Tak jest. Chciałbym zadać pytanie, kiedy ostatni raz słyszeliście kazanie na temat nakładania rąk? Mam wrażenie, że to nie jest temat zbyt powszechny, chociaż o tym nakładaniu rąk wiemy. Nakładanie rąk jako fundament nauki o Chrystusie nie jest czymś symbolicznym. To nie to samo, co przyjacielskie objęcie czy położenie rąk na ramieniu drugiej osoby, jak na przykład gest przyjaźni. Biblia mówi o 2 powodach, dla których nakładamy ręce i to nakładanie rąk nie jest tylko gestem. Pierwszy powód to, aby coś przekazać. Tak, przez nałożenie rąk coś chcemy przekazać. 2 powód, aby powołać lub posłać. To są 2 biblijne przyczyny, dla których nakładamy ręce. Nakładamy ręce, aby coś przekazać. Co? I tu możemy wymienić. Przekazać błogosławieństwo, przekazać uzdrowienie i jeszcze przekazać Ducha Świętego. To dokonujemy przez nałożenie rąk. To nie jest symboliczny gest. Gesty nie tworzą fundamentu wiary chrześcijańskiej. Jest to coś rzeczywistego, co następuje. Błogosławieństwo. Już w Starym Testamencie widzimy nakładanie rąk jako błogosławieństwo. Bardzo lubię tę historię patriarchy Jakuba, Izraela, który pewnego dnia dowiaduje się, że jego syn Józef żyje. Jest w Egipcie. Jest tam namiestnikiem Egiptu. Józef sprowadza swojego ojca, swoich braci. Tam razem jego rodzina wynosiła 70 osób i sprowadza go do Egiptu. Józef opowiada swojemu ojcu o tym, że w Egipcie też założył rodzinę. I ma dwóch synów. Manasesa i Efraima. I co robi Jakub? Jakub chce ich błogosławić. Synów swojego syna. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 48 rozdziale, od 8 wersetu. A gdy Izrael zobaczył synów Józefa, zapytał, czyi oni są? Józef odpowiedział swemu ojcu, to są moi synowie, których Bóg dał mi tutaj. A on powiedział, proszę, przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił. Czytamy dalej. Potem Józef wziął obydwu i postawił. I tu jest taka ciekawa rzecz. Postawił Efraima po swojej prawej ręce, czyli po lewej stronie Izraela, a Manasesa po swojej lewej ręce, czyli po prawej stronie Izraela, i przyprowadził ich do niego. I teraz co robi Izrael, Jakub? Izrael wyciągnął swoją prawą rękę i położył na głowie Efraima, który był młodszy, a swoją lewą rękę na głowę Manasesa, skrzyżował swoje ręce, umyślnie pokładając swoje ręce, choć pierworodny był Manases. I teraz zobaczcie, czy nałożenie rąk i przekazanie błogosławieństwa jest tylko czymś symbolicznym? Jeżeli to by było coś tylko symbolicznego, pocieszającego, zachęcającego, Józef by nagle tak nie zareagował, jak zareagował. Czytamy. A gdy Józef zobaczył, że jego ojciec położył swoją prawą rękę na głowę Efraima, nie podobało mu się to. Wziął więc rękę swojego ojca, aby ją przenieść na głowę Efraima, z głowy Efraima, przepraszam, na głowę Manassesa. A Józef powiedział do swojego ojca, nie tak, mój ojcze. Ten bowiem jest pierworodny. Połóż swoją rękę na jego głowie. Zobaczcie, następuje pewien protest. Jeżeli dziadek miał tylko poklepać swoje wnuki, nikt by nie protestował. Jeżeli to by był tylko nic nieznaczący gest, nikt by nie protestował. Ale tu chodziło o to, że on za chwilę coś przekaże, coś przekaże. I Józef powiedział do swojego ojca, nie tak, mój ojcze, ten bowiem jest pierworodny, połóż swoją prawą rękę na jego głowie. Ale jego ojciec zbraniał się i powiedział, wiem, mój synu, wiem. Ten też stanie się ludem i on też urośnie, ale jego młodszy brat go przewyższy, a z jego potomstwa wyjdzie mnóstwo narodów. Moi kochani, czy praktykujemy w naszych domach nakładanie rąk na nasze dzieci, aby przekazywać im błogosławieństwo? Błogosławieństwo, nie przekleństwo. Radość, a nie smutek. Szczęście, a nie niepowodzenie. To jest bardzo ważne. Widzicie, kiedy oddaliśmy życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi, nasz najstarszy obecnie syn miał zaledwie 3 latka. Ale kiedy oddałem życie Jezusowi, Pierwsze, co zrobiłem, to nałożyłem na niego swoje ręce i go błogosławiłem. Kiedy moja żona zaszła w nasza... Moja żona z naszym dzieckiem była w ciąży, córką. My nie czekaliśmy z błogosławieństwem, aż ona przyjdzie na świat, ale błogosławiliśmy ją, kiedy była w łonie matki. I oczywiście robiliśmy to przy trzecim naszym synu. Błogosławiliśmy, prosiliśmy, Panie, już teraz napełnij je Duchem Świętym. Kładliśmy na nie ręce i błogosławiliśmy. I zawsze mieliśmy jedno wielkie pragnienie w tym błogosławieństwie. Aby one zawsze były przy Tobie. Panie, ogłaszamy, że one należą do Ciebie. Nakładaliśmy ręce i błogosławiliśmy. Dziś, po wielu latach, mogę powiedzieć, wszystkie należą do Pana. Czy nakładasz ręce? Czy nakładasz ręce na swojego męża? Czy nakładasz ręce na swoją żonę, aby ją błogosławić? Możesz powiedzieć tak, no ale ja nie muszę nakładać rąk, żeby ją błogosławić. No pewnie nie musisz chodzić do kościoła, żeby wierzyć w Pana Boga. O ile rzeczy my nie musimy. Ale co mówi Boże Słowo? Że jednym z najważniejszych fundamentów, to są fundamenty wiary chrześcijańskiej, jest fundament, którym jest nauka o nakładaniu rąk. Bierzemy wzór z Pana Jezusa. Lubię, kochani, ten fragment Bożego Słowa, bo często go przytaczam, kiedy mamy w Kościele błogosławieństwo dzieci. Jest to Ewangelia Marka, 10 rozdział, od 13 do 16 wersetu. I czytamy, przynoszono do Niego dzieci. Po co? Posłuchajcie, to jest bardzo ciekawe. I przynoszono do Niego dzieci, aby ich dotknął. Po to przynoszono dzieci. Aby nałożył swoje ręce na nie. Oni wiedzieli, że kiedy na ich dzieci zostaną nałożone ręce Chrystusa, to będzie się coś dobrego działo w życiu tych dzieci. Wiecie, rodzice to widzieli, uczniowie jeszcze tego nie widzieli. Bo jak oni się zachowują? Mówię tu o apostołach. Ale uczniowie gromili tych, którzy je przynosili. Zobaczcie, co czyni Pan Jezus. Gdy Jezus to zobaczył, oburzył się i powiedział do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie ich, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. I brał je na ręce, kładąc na nie ręce, błogosławił je. Kładąc na nie ręce, błogosławił je. Wierzę, że to, co tam się stało, miało niesamowity wpływ na dalsze życie tych dzieci. Czy nakładasz ręce, aby przekazać błogosławieństwo? Przekazać, nie symbolicznie przekazać, w rzeczywisty sposób przekazać błogosławieństwo. Nakładamy ręce, aby przekazać uzdrowienie, tak jak powiedziałem. I tu oczywiście może być pierwszym przykładem Pan Jezus. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale, 40 wersecie. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przyprowadzali ich do Niego, a On na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Uzdrawiał przez nałożenie rąk. Kiedy doszedłem do 16 rozdziału Ewangelii Marka, przeczytamy od 15 do 18 wersetu, coś mnie bardzo, bardzo zadziwiło. I chciałbym się z wami tym podzielić. Uważnie, bo widzę, że mamy ten fragment, możemy czytać, bo widzę, że niektórzy patrzycie, więc rozumiem, że on się wyświetla. 16 rozdział od 15 do 18 wersetu Ewangelia Marka. I powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Widzę, jest nieco inny przekład. Jest okej. Okay. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. A tu czytamy, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Wiecie, czegoś mi tu brakuje. Ja osobiście bym jeszcze tutaj coś dopisał. Wiecie, co bym dopisał? Na chorych ręce kłaść będą, będą się modlić, a ci wyzdrowieją. Brakuje mi modlitwy. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Możesz udzielić uzdrowienie przez nałożenie rąk. Pomyślałem sobie, czy to jest możliwe? I pomyślałem sobie, a właśnie to Duch Święty mi przypomniał. Przypomnij sobie te wszystkie ewangelizacje, gdzie miałeś przekonanie, że należy z osobami, których wezwiesz do modlitwy, nałożyć ręce. I nieraz wychodziło bardzo wiele osób. Nie było służby duszpasterskiej i miałem podejść do każdej osoby i nałożyć ręce, aby się modlić. I wiedziałem, że jeżeli wychodzi do przodu 50 osób, to ja nie jestem w stanie nad każdą osobą się modlić, bo to będzie trwało następną godzinę. Więc wiecie, co robiłem? Nakładałem ręce. Mówię, Panie, zaspokaję potrzebę. Panie, zaspokaję potrzebę. Nakładałem ręce, a później mogłem słyszeć świadectwa, co się działo. Nakładamy ręce. A ci, na których ręce są nałożone, doświadczą uzdrowienia. Nie bójmy się nakładać rąk. Dlaczego ta doktryna jest tak ważna? Pan Jezus, czytaliśmy, na chorych kładł ręce. Zgodzicie się ze mną, że Pan Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On jest tutaj z nami, ale tutaj nie ma Jego rąk. Mało tego, nie tylko nie ma Jego rąk, nie ma tu Jego ciała. A gdzie jest Jego ciało? Zasiada na tronie po prawicy Ojca w niebie. A z nami jest za pośrednictwem Ducha Świętego. Ale On pragnie dalej nakładać ręce. Żeby nakładać ręce, musi mieć ciało. Pytanie, czy On ma tutaj ciało? Ma! My jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. I znów, to nie jest jakieś symboliczne, jakieś takie, wiecie, no to ma taki wymiar, taki, to jest taka przenośnia. Nie, to nie jest żadna przenośnia. My jesteśmy rzeczywistym ciałem Chrystusa, w którym On zamieszkuje i On pragnie dalej używać tego ciała, by głosić Ewangelię. Żeby Pan Jezus mógł dziś głosić, musi mieć struny głosowe tutaj na ziemi. A gdzie je ma? W swoim ciele. A gdzie jest Jego ciało? Jego ciało jest tutaj. Pozwól, aby Chrystus zaczął głosić Ewangelię, używając Twojego ciała. To jest takie fantastyczne. Kiedy kiedyś powiedziałem na spotkaniu, że jestem bardzo nieśmiałą osobą, to wszyscy się roześmieli. Proszę, nie róbcie tego. Wierzcie mi, jestem bardzo nieśmiały. Dzisiaj rozmawiałem z Oliwierem i mówię, czuję, że drżę w środku, bo znów będę stawał przed ludźmi. To jest Kościół, gdzie w zasadzie nie powinienem tego mieć, bo jestem wśród swoich. A teraz pomyślcie, co się ze mną dzieje, jak staję w amfiteatrze przed potężną grupą ludzi. I zawsze mówię tak, nie, ja nie będę tego robił. A jest coś, co zmusza mnie, abym to robił. To nie jest coś, to jest ktoś. Jest to dokładnie Jezus, który mówi, ja chcę mówić do ludzi. Ja pragnę do nich mówić, ale potrzebuję twoich ust. Ja pragnę nakładać ręce, ale potrzebuję twoich rąk. Ja pragnę zanurzać w Duchu Świętym. I tu mamy kolejny element. Przekazujemy Ducha Świętego. Pamiętacie Dzieje Apostolskie? Chciałbym przytoczyć dwa miejsca z tych czterech, które są opisami, jak ludzie zostają ochrzczeni Duchem Świętym. Ja chciałbym odnieść się do Samarii i do Efezu. Samaria jest to, są to Dzieje Apostolskie, 8 rozdział od 14 do 17 wiersza. Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie stąpił, byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. I co wtedy robili? Wtedy kładli na nich ręce i powiedzcie, co się działo? A oni otrzymywali Ducha Świętego. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy otrzymywali Ducha Świętego? Kiedy nakładali na nich ręce. To nie jest tylko symbol. To nie jest tylko miły gest. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, od 1 do 6 wersetu, dzieje się to w Efezie. I stało się, gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położonej, dotarł do Efezu i znalazłszy tam niektórych uczniów, zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich, w czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział, Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. I szósty werset. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Kiedy Duch Święty stąpił i mówili językami i prorokowali? Gdy Paweł włożył na nich ręce. Nakładanie rąk. Wiem, moi kochani, że często mamy pewną obawę, aby wyciągnąć nasze ręce, bo znamy przecież pewien fragment, który nas ostrzega, abyśmy zbyt pochopnie tego nie robili. I to jest 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 22 werset. Czytamy, rąk na nikogo pośpiesznie nie wkładaj, ani nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego zachowaj czystym. Rąk na nikogo, tutaj mamy pochopnie nie wkładaj. Czy to dotyczy tych rzeczy, o których przed chwilą mówiłem? Nie. Kiedy masz chorą osobę, która potrzebuje twojego wsparcia, to naprawdę pochopnie nałóż na nią ręce. Kiedy jesteś w domu i patrzysz na twoje dzieci, naprawdę od razu pochopnie nałóż na nie ręce.
Pochopnie nałóż ręce na chrześcijanina, który jest nowonarodzonym dzieckiem Bożym, ale jeszcze nie został zanurzony w Duchu Świętym.
A więc na kogo nie powinienem pochopnie nakładać rąk? I to dotyczy drugiego elementu, drugiego powodu, o którym mówiłem. To dotyczy powołania do służby albo posłania. Wiecie, że dzisiaj w Kościele zatracamy pewne standardy, powołując osoby do niektórych służb. I mówimy tak. On gra na klawiszach. To nie jest takie ważne, na ile on tam wierzący, w końcu to jest muzyka. Albo, o, ten brat u nas tutaj jest gospodarzem, on tu sprząta. To wiecie, żeby sprzątać, to nie potrzeba mieć żadnych kwalifikacji. To nie jest biblijna prawda. A co Biblia mówi? Pamiętacie, kiedy trzeba było powołać paru mężczyzn, żeby kobietom starszym, wdowom usługiwali przy stołach? Taka, wiecie, charytatywna pomoc. No takie, no wiecie, żeby umyć talerz, żeby podać do stołu, żeby nalać zupy. No co ja mam, ja nawet nie muszę mieć kwalifikacji kucharza. Kucharza nie, ale jeżeli w kościele chcesz to robić, to powinieneś przeczytać Boże Słowo, jakie powinny być twoje kwalifikacje. Czytamy w Bożym Słowie. 6 rozdział, Dzieje Apostolskie. A w tych dniach, gdy liczba uczniów wzrastała, heleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy. Wtedy 12, zwoławszy całe mnóstwo uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy porzucili Słowo Boże, a obsługiwali stoły. I mówią tak: upatrzcie więc, bracia, spośród siebie 7 mężczyzn. Zaraz zobaczymy, jak tutaj w tym przekładzie jest. Cieszących się zaufaniem w moim, mających dobre świadectwo. Mający dobre świadectwo to jest ten, który cieszy się zaufaniem. Drugie, pełnych Ducha Świętego. Tak jak w tym przekładzie, który ja czytam. I jeszcze jedna rzecz, i mądrości. Wiecie, ja się zastanawiam, czy dzisiaj kaznodzieje mają te kwalifikacje. Mający dobre świadectwo, czyli cieszący się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego, pełnych mądrości. I co oni mają robić? Usługiwać przy stołach. I wybrano ich 7. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na 2 z tych 7. Pierwszy był Szczepan. On był też pierwszym męczennikiem Kościoła. Za jego śmierć pewną odpowiedzialność ponosił pewien młodzieniec, gorliwy Żyd imieniem Saul, który później został apostołem Pawłem. Drugi człowiek to Filip. To ten Filip, który usługiwał przy stołach, on później został ewangelistą, który wszedł do Samarii i tam głosił Chrystusa. I wiecie, jak ostatni werset mówi w tej historii o Samarii? I było wiele radości w owym mieście. Jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że przez pewien proces przeprowadził mnie, aby powołać mnie do służby, którą dziś pełnię. Moja pierwsza służba to chciałem pomagać osobom, które potrzebują pomocy i pamiętam, jak pewna starsza siostra była wdową, jej mąż zmarł, mieli trochę pola i tam na tym polu mieli trawę i później ta trawa została skoszona i chodziło o to, żeby ją na lewą stronę przerzucić, to są sianokosy chyba to się nazywa, czy coś takiego, już dokładnie nie wiem. Jak ja byłem wdzięczny Bogu, że mogłem tam jechać i tej wdowie pomagać. A później, kiedy na pięknym nabożeństwie, podczas którego był chrzest, pastor mówi do swoich starszych, posłuchajcie, tutaj trochę w tym baptysterium jest mało wody i ona jest bardzo zimna. Tam z tyłu na zapleczu jest kran z gorącą wodą. Tam jakieś garnki są. Chciałbym, żebyście powlewali tę wodę. I wiecie, ci bracia spojrzeli na swoje garnitury. Jeden powiedział, ale ja czekam na znajomego i szybko poszedł do drzwi. Drugi jeszcze coś powiedział, a ja tak nieśmiało podszedłem do pastora i mówię, pastorze, a ja mógłbym to zrobić? I wiecie, ja oczekiwałem, że pastor powiedział, o przyjacielu. A pastor mówi, pewnie. Wow, wiecie co, to było tak, jakbym jakiś niesamowity angaż otrzymał. Pobiegłem do tego pomieszczenia, brałem te wiadra, czy nie, to były takie garnki, wlewałem tę gorącą wodę, a później zaczęło się nabożeństwo i ludzie wchodzili do tej wody, a ja tak rozglądałem się i mówię, w mojej wodzie są chrzczeni. Jejku, wiecie, jak ja byłem dumny? A później powiedziano do mnie tak, przyjechał pewien zacny brat. I powiedział, w Inowrocławiu mamy kościół. To był kościół ewangeliczny chrześcijan. I nie ma tam gospodarza. Marku, czy chciałbyś z rodziną przeprowadzić się do Inowrocławia i być gospodarzem w naszym budynku kościelnym? Wiecie, cóż mogłem powiedzieć? Tylko jedno pytanie. A czy ja jestem godny, żeby służyć tak Panu Bogu? I wiecie, wyjechaliśmy do Inowrocławia. Moje zadania to przygotowywanie kaplicy na nabożeństwo, mycie schodów, tam w kaplicy było linoleum, więc mycie, też wokół kościoła sprzątałem, takie wielkie drzewo było, to zawsze jesienią, to tyle, ja nie wiedziałem, że drzewo tyle liści może mieć, to było niesamowite. I pastor pewnego dnia do mnie mówi, Marek, chciałbym, żebyś w niedzielę głosił Boże Słowo. Ja? I pamiętam, stanąłem za kazalnicą, drżałem i głosiłem Boże Słowo i mówiłem, bracia i siostry, wczoraj, kiedy ze szmatą chodziłem między ławkami i myłem podłogę, Pan do mnie przemówił. I nie wiem, dlaczego po nabożeństwie pastor mówi, ale już o tej szmacie mogłeś nie mówić. To jest moja służba. A później zacząłem naukę w seminarium teologicznym w Ustroniu. I kończąc, poprosił mnie do biura brat Michał Chydzik. Nie wiem, czy nawet wtedy nie było tam pastora Mariana. I powiedział do mnie, Marek, a czy byłbyś gotów zostać pastorem? Ja? Miałem 5 lat wiary. Niedawno jeszcze byłem młodym, uzależnionym chłopakiem. Kiedy wróciłem do Bydgoszczy z taką świętą niewiastą z naszego kościoła, jechałem autobusem. Zobaczyliśmy się w autobusie. Ja taki poruszony. Mówię, Ania, ona była liderem uwielbienia. Ona naprawdę pięknie to robiła. Namaszczona w tym, co robiła. Była bardzo duchową osobą. Ja mówię, Ania, chyba zostanę pastorem. A ona w tym autobusie mówi, chyba administratorem. Marek, przecież ty nie masz wykształcenia teologicznego. I rozpoczęliśmy naszą służbę w Janowicach. Ale Pan na tym nie skończył. Dlatego nie przeskakuj pewnych rzeczy, których przeskoczyć nie należy, ale krok po kroku zmierzaj do celu. Na nikogo rąk pochopnie nie wkładajcie. To dotyczy powołania do służby. Najpierw należy rozpoznać, później oddzielić, następnie następuje powołanie czy posłanie przez nałożenie rąk. Jeżeli Pan Jezus w Kościele kogoś wskazuje do służby, to najpierw z mojego doświadczenia i mogę na podstawie Bożego Słowa to powiedzieć, przychodzi do starszych tego Kościoła i mówi do nich tak: przyjrzyjcie się temu młodemu człowiekowi. Zobaczcie, co mówi Boże Słowo. Apostołowie powiedzieli: rozpoznajcie, wybierzcie spośród siebie. Żebyście mogli wybrać, musicie się im przyjrzeć. Musicie rozpoznać, czy są to osoby godne zaufania. Czy są to osoby pełne Ducha Świętego. Czy są to osoby pełne mądrości. I wtedy oni to rozpoznali. Nie jestem samozwańczym pastorem. Do mnie Duch Święty mówił poprzez takich braci jak pastor Marian. To oni mówili o tym rozpoznaniu. Ja czułem się niegodny. Ja nie czułem, że to jest ta osoba, ale oni mówią: tak, ty to zrobisz. Wiecie co, ja teraz nie powinienem się przyznać, bo już rumieńce dostaję. A później do Janowic zaprosiłem brata Mariana na jakąś konferencję i mu najmniejszy pokój dałem do zamieszkania, który nazywaliśmy klaustrofobią. Nie wiem, czy bracie Marianie pamiętasz, to był taki malutki pokoik na rogu. Tam właściwie tylko łóżko weszło do tego pokoju. Kiedy szedłem po brata Mariana, zapukałem, to ja myślę, że brat Marian wtedy rozszerzał swoją panoramę, miał słuchawki założone i coś słuchał. Ale ja jestem wdzięczny Bogu za tych, którzy rozpoznali moje powołanie. I wtedy nałożyli ręce. I może ostatni fragment. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, od 1 do 4 wersetu. A w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz, Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchem Herodem i Saul. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Co oni zrobili? Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. A oni, posłani przez Ducha Świętego, przybyli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Drogi bracie, droga siostro, chciałbym, abyśmy rozpoczęli teraz taki czas modlitwy. Poproszę mojego drogiego brata, aby zasiadł za instrumentem. Was wszystkich proszę, abyście powstali. Za chwileczkę zaczniemy naszą modlitwę. Może nigdy z takiej perspektywy nie widziałeś tego, czym jest nauka o nakładaniu rąk. Może czułeś się niegodny, nieśmiały. A może też nie traktowałeś do końca, że to nałożenie rąk jest tak ważne. No przecież czy ja nałożę, czy nie nałożę, to najważniejsze, że się pomodliłem. Tak nie jest. Jedna z sześciu fundamentalnych nauk mówi: nauka o nakładaniu rąk. To są fundamenty. To nie jest dodatek do fundamentów. to jest fundament. I chciałbym modlić się za tymi osobami, które być może teraz potrzebują, aby nałożyć na nie ręce. Może znajdujesz się w jakiejś kryzysowej sytuacji i szukasz pomocy. Może nawet nie chciałbyś z nikim na ten temat rozmawiać, ale z drugiej strony nie chciałbyś pozostać w tym osamotniony. Więc chciałbym dziś nałożyć ręce na ciebie i wyznać tylko błogosławieństwo, pozwalając, aby Duch Święty dokonywał swoje dzieło. Może jesteś osobą, która chciałaby też nakładać ręce, ale wiecie, my mamy nieraz takie przekonanie o wielkich ludziach. Ostatnio rozmawiałem z jednym z mężów Bożych i byliśmy zgodni z tym, zresztą tę zgodność widzę coraz częściej. Bóg wkłada serce wielu, wielu pastorów, liderów, że w Kościele czas wielkich ludzi się skończył. Nie ma wielkich ludzi. Ale jest to czas wielkiego Boga, który zaczyna używać takich ludzi jak ty i ja. Nie ma wielkich ludzi. Ale jest wielki Bóg, który pragnie używać ciebie i mnie. I to jest piękne. I być może czujesz się nieśmiały, nieśmiała. Chciałbym pobłogosławić ciebie. Niech to będzie taki czas modlitwy, kiedy modlimy się poprzez nałożenie rąk. Poprzez błogosławieństwo, które uwalniamy, kiedy wyciągamy ręce i błogosławimy. Dlatego chciałbym zaprosić do modlitwy tych, którzy takiej modlitwy w tej chwili pragną. Może potrzebujesz uzdrowienia, napełnienia Duchem Świętym, jakiejkolwiek rzeczy, ale masz tam w sercu pragnienie, tak. Może to kazanie wzbudziło w tobie pragnienie, abyś w większym namaszczeniu mógł usługiwać poprzez nakładanie rąk. To jest wezwanie dla ciebie. Kto z was pragnie? Zapraszam, przyjdźcie tutaj do przodu.